macie bardzo serdeczne pozdrowienia od mojej żony i mojej trójki dzieci. To, że dzieci tutaj jakiś hałas robią i tak dalej, to jest nic w porównaniu do moich. Także mnie to bardzo cieszy, że właśnie macie takie życie u siebie. Następne pokolenie trenujecie. Jutro dopiero będzie, super, cieszę się już. No. Zobaczymy. Podczas uwielbienia w końcu Bóg mi dał jakiś taki sens tego, co ja mam powiedzieć, bo sam nie rozumiałem, dlaczego ja mam powiedzieć to, co mam powiedzieć. Ale przepraszam, bo czasami jak Duch Święty, płaczę, nie czuję się smutno zupełnie. Ale ten... Czuję się tak jak u siebie w domu w sumie, bo jest... Mamy taką fajną, też taką mniejszą troszkę grupkę. Mamy takie... Właśnie też takie fajne na luzie uwielbienie, tylko że takie bardzo szczere z serca. I Bóg mi dał takie... Przede wszystkim takie coś, że chyba wiecie, że Bóg jest dzisiaj w bardzo dobrym humorze, że uśmiecha się do was, że chce was naprawdę niesamowicie pobłogosławić, że jest was strasznie dumny, że patrzy się na was z wypełnioną klatą po prostu, że jesteście jego dziećmi, że nie liczy się to, co myślicie o sobie samych, tylko ważne jest to, co wasz ojciec myśli o was. Przepraszam, ja się zgarnę za chwilkę, już będzie wszystko dobrze. Ale miałem takie, podczas uwielbienia miałem kilka takich słów, które mi po prostu przychodziły i były takie, ojej, jeszcze będę musiał dmuchać nos. I jedno słowo, które dla mnie przyszło, to było takie, że ja tutaj przyjechałem po to, żeby wam powiedzieć, jak Kościół sterować w takich cichych wodach, jak się nic nie dzieje, to jak się zachowywać i takie różne nudne rzeczy. Ale Bóg mi powiedział w czasie uwielbienia, że właśnie to nie jest to, że słowo przyszło takie dla mnie, że właśnie to jest przygotowanie drogi. Tutaj macie dużo do zrobienia, że Bóg chce, że macie nowy kierunek do wybrania. I miałem taki obraz, taki nie wiem, czy tu obrazami można z wami mówić. I miałem taki obraz, że widziałem taki las i widziałem, że wy jako taka grupka ludzi przedzieracie się przez ten las z siekierami i tak dalej, po prostu robicie drogę, rąbiecie drzewa, te drzewa padają, wy bierzecie te gałązki, które tam są i po prostu usielacie drogę i potem macie płachty takie, które na to nakładacie. I ja widziałem to, że to jest droga dla Pana, którą wy szykujecie, dlatego że będziecie, że po prostu zajdziecie daleko, nie byliście jeszcze tam. To jest las, to jest ciemno, tam jest nieprzetarte pole, ale idziecie drogą, którą sami wykonujecie, idziecie drogą, który sami ścielicie. Za chwilkę będziesz ty, dobra, tylko teraz moja kolej. Okay? I taką ścielicie drogę, takie prześcieradła kałedziecie. I ja widziałem, że właśnie wy z Jezusem po prostu pójdziecie dalej. Nie widziałem, co jest za zakrętem. Ta droga skręcała. Nie widziałem, co jest za... Wy też nie wiecie, co jest za zakrętem. Nie wiecie, co jest za zakrętem, ale ważne jest to, że Bóg teraz z wami robi coś innego. Że przychodzi zmiana. I to, co wy teraz robicie tutaj, przygotowujecie drogę. Przygotowujecie siebie do tej drogi. Przygotowujecie siebie, żeby zjednoczyć się do tego wysiłku, który jest przed wami. I macie naprawdę dużą robotę do wykonania. I to, że... Wiecie, czasami jest tak, wchodzicie do zboru, te same twarze i po prostu inna niedziela, no nie? Ale tak naprawdę to Bóg chce tutaj przeprowadzić różne rzeczy, które dadzą nowe życie innym, które przedrą się przez tą ciemność, pójdą tym lasem. To takie pierwsze wstępem. Potem właśnie to Marcin się modlił, żeby... Była rewolucja, że Bóg zmienił coś i Bóg zmienia, Bóg robi tę rewolucję. Tylko musicie pamiętać, tak jak też Piotrek się modlił, że te zmiany są zawsze dla naszego dobra, to Bóg przygotowuje, że zawsze w perspektywie tego, że Bóg jest niesamowicie z nas zadowolony, że Bóg zawsze nas widzi jako świętych, tak jak Jezusa widzi, zupełnie czystego, zupełnie świetnego, jako Jego Syna, ukochanego, tak jak my. Ja wiem, że czasami jak moje dziecko przeskrobie, to jemu się może wydawać, że ja go nie kocham nawet, bo ja go muszę w jakiś sposób ukarać, ja go muszę, ale ja to robię tylko dla jego dobra. Ja to robię tylko dlatego, żeby on był wychowany na naprawdę wartościowego człowieka. Ja to robię dlatego, że ja wierzę, że on ma przeznaczenie w swoim życiu. Ja chcę go ukształtować, żeby to, wszedł w to przeznaczenie jak najbardziej. I to, co Bóg z wami czasami robi, to jest właśnie kwestia tego, że Bóg się tak o was troszczy, że was nie zostawi. Jest taka miłość, że on nawet jeżeli będziecie myśleć o nim przez jakiś czas negatywnie, to on was nie zostawi. Ale wprowadzi te zmiany w wasze życie, żeby potem byście przygotowani do tego, do czego nas was naprawdę powołał. Okej. Okay. To chyba teraz już do notatek przejdę. Ale wiesz co, to też bez notatek. Ja tak sobie z szkicem... W ogóle miałem coś takiego, mam takie dwie zupełne przekazanie. Pierwsze jest takie, że ja chciałem powiedzieć moje świadectwo tego, jak Bóg był dobry dla mnie. Niekoniecznie świadectwo mojego zbawienia, ale też chcę po prostu wam powiedzieć, jako taki normalny człowiek, który się wychował w iluś tam krajach świata i zaraz o tym, że Bóg dla mnie naprawdę był zawsze dobry. I ja po prostu zawsze starałem się po prostu tylko iść za Bogiem i ja nie zawsze byłem dla Boga dobry. Ale Bóg dalej ze mną jakoś kształtował i po prostu opiekował się mną. I zaczęło się od tego, że się urodziłem. Tak jak wszyscy. Urodziłem się zimą w Łodzi. Ale jak miałem rok, to...
Proszę, w mieście Łódź.
Nie, no tak. Nie na statku, tak. Tak. I jak miałem rok, to miałem śmierć kliniczną. Moja mama wzięła mnie do szpitala, to znaczy w ogóle karetka nie chciała przyjechać, była taka straszna śnieżyca. Moja mama jakoś wyczuła, że coś nie jest ze mną. Wszystko było okej, okay. Karetka przyjechała, ja umarłem w karetce. Dowieźli mnie do szpitala i miałem tą śmierć kliniczną przez jakiś tam czas. I w tym czasie moja mama, która jest... naprawdę nie osobą jakąś taką super wierzącą, jest jakąś taką udaną katoliczką, chodzi do kościoła i tak dalej. Po prostu ona czuła w sercu, że musi mnie oddać Bogu. Powiedziała, Boże, jeżeli Ty go weźmiesz, jeżeli Ty go ocalisz, to ja Tobie oddaję Jego. W wieku, moja babcia była zawsze katechetką, która bardzo się modliła o to, żeby Duch Święty prowadził ją codziennie. Żeby Duch Święty napawał ją miłością do innych. I miała niesamowite świadectwo też w tym, że ludzie ją kochali. Ona, co jak miałem od wieku od jakichś 2 lat do jakichś 6 lat, ja nawet to pamiętam, moja babcia mnie prześladowała tym, że ty będziesz kiedyś biskupem. Ty jesteś biskupem, ty będziesz kiedyś biskupem. Ja, babciu, okej, okay, fajnie. Wcale mi się to... No i jestem biskupem. Czyli proroctwo takie, które czasami jest wyrażone po prostu jakąś taką... Słowa, które są czasami przedstawione w pewien sposób, modlitwy, które są przedstawione w pewien sposób, oddanie, które jest przedstawione w pewien sposób, z niepełnym zrozumieniem. Bóg słucha takich rzeczy i On jest wierny w tych rzeczach. Także módlcie się, prorokujcie nad sobą, ogłaszajcie różne rzeczy nad sobą, dlatego że Bóg słucha. I to przeznaczenie jest i to jest siła w tej modlitwie. Potem, wiecie co, no, jeżeli popatrzycie na mnie teraz, to wam powiem tak... Według mnie robię dwie rzeczy, które są zupełnie dla mnie niemożliwe. Pierwsza rzecz to ja przewodzę kościołem, co nie wiem dla was, jak siedzicie tutaj, ale dla mnie się po prostu wydaje niemożliwe, że taki człowiek jak ja przewodził kościołem. Jak słowo daję. Drugie to jestem jednych z osób zarządzających firmą, taką naprawdę dosyć dużą, fajną firmą amerykańską tutaj, oddziałem polskim. To jest... też dla mnie zupełnie nie kosmos dla mnie. I ja chcę po prostu opowiedzieć wam o procesie tego, jak to się stało i pokazać wam, że to wcale nie ja, tylko to Bóg. I że jeżeli Bóg do czegoś was wyznacza, to was błogosławi, pokazuje was drogę. Tylko są pewne rzeczy, które ja zauważyłem w swoim życiu, że na przykład robiłem, tak zupełnie nieświadomie, które otwierałem drogę dla Boga. I chciałem po prostu się z tym podzielić. I... Więc tak, no mówiłem wam o tym, jak się urodziłem, miałem śmierć kliniczną i tak dalej, ale żyłem takim życiem zupełnie oddalonym od Boga przez wiele, wiele... Znaczy chodziłem i byłem jakimś tam ministrantem, potem rodzice po prostu mnie wyciągali do kościoła i tak dalej. W końcu mieszkaliśmy w RPA, w Austrii, potem w RPA i ten, i tam... Był taki kościół polski, że mnie tam wyciągali do tego kościoła. No i tak chodziłem, ale to było zupełnie nie z przekonania. Tak naprawdę się przyznam, że my, jak taka grupa młodych ludzi, spotykaliśmy się przed kościołem, bo to było takie fajne miejsce do spotkania, bo wszyscy wiedzieliśmy, że tam będziemy, bo tak nas rodzice zmuszali. No i umawialiśmy się na następne imprezy, które były zupełnie bezbożnymi imprezami. Właśnie tam na miejscu, no bo to wszyscy wtedy byli, nie trzeba było dzwonić, jakoś tam organizować i tak dalej. To było nierealne zupełnie, to przedstawienie tego chrześcijaństwa, ale Bóg miał plan i Bóg nie zapomniał tych modlitw i tych różnych rzeczy. I zawsze czułem się taki troszeczkę, wiecie, to każdy z nas jest indywidualną osobą, każdy czuje się taki, ja jestem troszeczkę inny niż ci, inny niż tamci. I nie czułem się tak, że to jest to, ale potem pracowałem w takiej firmie, tak skrócę tą historię, pracowałem w takiej firmie, gdzie takie dwie osoby, w jednym pokoju siedziałem, jako trzy osoby siedzieliśmy, ja i dwie inne, oni byli chrześcijanami. I oni się zawsze za mnie modlili. I mówili mi, że się zgadzali w wierze, że ja zostanę zbawiony. To mnie tak wkurzało, że normalnie nie pamiętam. I czasami miałem taką kłótnię z tymi ludźmi. Taka była dziewczyna, która była jakąś tam liderką, miała taką grupkę domową, prowadziła. I ja z wielką dumą doprowadziłem ją dwa razy do płaczu, dlatego że ona mi jakoś starała się dzielić Ewangelią, a ja tak jej dawałem popalić, że po prostu ona była zmuszona do płaczu. I nie czuję się z tego teraz dumny, ale wtedy się czuję strasznie z tego dumny. Zadowolony byłem, jak nie wiem. Ale ta prawda w jakiś sposób docierała. To, że w wierze oni się modlili, to jakoś docierało. I zostałem z tej pracy zwolniony. Tam po prostu zakład z pracy się zmniejszył i wywalili 6 osób, które po prostu przyszły, które były tam, miały na mniej stażu. Przeprowadziłem się do zupełnie innego miasta, mieszkałem w Johannesburgu, przeprowadziłem się do Durbanu i przedtem miałem niesamowite imprezowanie, także ja w ogóle nie pamiętam chyba 3 tygodni mojego życia, tak zupełnie, to były różne substancje, które tam brały i tak dalej. Przeprowadziłem się do Durbanu i miałem taki wielki głód, że to nie jest to, że jednak ja nie chcę tego już. To jest takie, po prostu diabeł przegiął pałę, jak to się mówi. Czasami po prostu tak, to już nie chciałem tego i zacząłem dążyć do różnych innych rzeczy i to, że ci ludzie się o mnie modlili, moja babcia, o której mówiłem, katechetka, która modliła się o to, żeby Duch Święty ją prowadził, dała mi Pismo Święte Nowego Testamentu na pierwszą komunię moją. I miałem to Pismo Święte ze sobą jeszcze w RPA, tam przeprowadzając się z Johannesburga do Durbanu i zacząłem czytać to Pismo Święte po raz pierwszy raz w życiu. I pytając się Boga, o co chodzi, co tutaj jest, ja szukałem sensu życia. Tak naprawdę szukałem sensu życia w taki sposób, że chciałem kontrolować swoje środowisko. Też wtedy jakoś studiowałem sztuki walki, różne takie obijanie różnych innych ludzi, co pomagało w piciu i biciu, ale nie za bardzo pomagało w życiu. Tak się rymuje, może poetą zostanę. Ale doszło do tego, że po prostu ja miałem taką wielką pustkę, brak satysfakcji w ogóle z życia i zacząłem to Pismo Święte, które babcia mi dała tyle lat wcześniej, zacząłem czytać to i zacząłem dążyć do tego Chrystusa, zacząłem, te rzeczy, które ci ludzie mi mówili, te modlitwy, które były wykonywane, zaczęły działać i poznałem dziewczynę, która teraz została moją żoną, która jest moją żoną od 17 lat i ona zaprosiła mnie kilka razy do kościoła, to już trwało jakiś czas, zaprosiła mnie do kościoła, ja poszedłem kilka razy, to też proces jest dosyć długi, ale w końcu oddałem życie Chrystusowi. Nie jakoś na spotkaniu publicznie wyszedłem, podniosłem ręce, powiedziałem, że ja nigdy już nigdy tego, a i zawsze to tamto, tylko sam w niedzielę przed telewizorem. A jakaś piosenka taka dosyć sentymentalna wtedy akurat grała. I ja po prostu zdecydowałem, że ja wiem, że to jest dobra droga życia, jest zła droga życia. Ja mogę ukrywać to zawsze, albo mogę iść za Bogiem. I poszedłem za Bogiem. I od tego czasu nie powiem, że moje życie stało się idealne i nic nie było dalej, ale chcę wam powiedzieć tak naprawdę, jak mnie Bóg pobłogosławił. Więc później mój przyjaciel, który... Bo dosyć szybko zacząłem po prostu kumać, że jednak to życie trzeba się dzielić tym życiem chrześcijańskim. Więc w RPA były takie różne takie slumsy, gdzie bardzo dużo czarnych ludzi mieszkało i ja kiedyś podczas ewangelizacji na ulicy, tam wyszedłem sobie w czasie lunchu, nigdy nie chodziłem na taką ewangelizację, wyszedłem raz, spotkałem się z taką kobietą, która mieszkała właśnie w takim slumsie i Podzieliłem się z nią z Chrystusem, ona mnie zaprosiła do siebie do domu, do slumsu. A te slumsy to były rzeczy, tam gdzie czarni tylko mieszkali. To było jeszcze za czasów apartheid. Jeżeli wiecie coś o tym, jeżeli nie, to była po prostu segregacja białych i czarnych. I ja zaakceptowałem to zaproszenie i z Kirsten w naszej naiwności wierzę i po prostu w tym, że to na pewno jest Bóg, pojechaliśmy tam, przejeżdżając obok spalonych samochodów, tylko same czarne twarze tam, bo no w ogóle były wtedy, RPA jest bardzo znana z przemocy i tak dalej, także pojechaliśmy tam wieczorem z Mieszkiem i tak dalej. Po prostu nawet się nie przejmowaliśmy, bo nawet sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, że coś nie tak. Zaczęliśmy tam jakąś tam grupkę prowadzić, potem kilka osób się tam nawróciło. I to było takie zupełnie poza mną. To nie było to, że ja jakoś coś robię, że ja coś wielkiego zrobiłem. Wyszedłem na ulicę raz. W ogóle miałem potem problem, dlatego że ludzie, którzy tam wiernie chodzili, to zaczęli tak na mnie się patrzeć jakoś dziwnie, no bo ty raz jesteś, a my chodzimy tam cały czas, a tobie tutaj, ty masz takie drzwi otwarte tutaj do takiego środowiska, do takiego społeczeństwa. Taka zazdrość była też. Trzeba uważać w tym, bo czasami ktoś przyjdzie, zrobi coś nowego, o co się modliliśmy od lat, a my dlatego, że to jest akurat ta osoba, którą Bóg wybrał, dlatego, że zupełnie nie zdaje sobie sprawy z hierarchii, zupełnie nie, a my do tego tak naprawdę, żeby możemy zacząć myśleć, że to nie jest od Boga, że to jakoś, ja tego sam doświadczyłem, dlatego, że to, ja nie miałem żadnego planu z tym, ja nie miałem żadnego, po prostu tak się stało, no i idziemy dalej, prawda? I zaczęła grupka tam tworzyć się, dosyć duża i przewodziliśmy potem jakieś, nie wiem, 5-6 samochodów jeździło tam do tych slumsów i transport do kościoła z powrotem w niedzielę i tak dalej. I potem taka kobieta z nami zamieszkała przez jakiś czas, bo miała wielkie problemy z mężem i tak dalej. No różne takie sprawy, prawda? Ale to było takie zupełnie, wiecie, to wam się może wydać, wow, Afryka, slumsy, spalone samochody, noc, przemoc i tak dalej. To było dla mnie takie zupełnie, a? Wiecie, tak, o, coś się dzieje dookoła mnie, tutaj Bóg coś po prostu robi, ja z tym mam coś bardzo mało wspólnego. Ale w międzyczasie też studiowałem. Ja studiowałem, w RPA można tak studiować, że można studiować przez korespondencyjnie, czyli uczysz się i potem masz taki wielki, jeden okropny egzamin na końcu, który po prostu decyduje, czy zdajesz, czy nie, taka z każdego przedmiotu. No ja tak studiowałem, miałem pracę, musiałem pracować od godziny 8 do po 5. Mieliśmy różne spotkania w kościelne, jakieś grupki domowe, to tamto, wam to, modlitwy. Miałem jeszcze te studia, które naprawdę nie były łatwe, bo studiowałem informatykę korespondencyjnie. Sam musiałem się uczyć i tak dalej. No i jeszcze mieliśmy to dodane do tych slumsów, ale ja zawsze uważałem, że Bóg, jeżeli to jest wola Boża, nie miałem czasu, ja czasami się składam spać o 3 rano, bo musiałem nad jakimś projektem zasuwać. Ja zawsze uważam, że jeżeli Bóg to chce ode mnie, to będzie okej. Okay. To będzie okej. Okay. Ja to wszystko jakoś sobie poradzę, to nie będzie problemu. Skrótem, dostałem wyróżnienie z moich studiów. Po łacińsku to się nazywa cum laude. Puf na świadectwie, mam to cały czas jeszcze na indeksie, także no, ja nie wiem, jak to się stało, po prostu Bóg mnie pobłogosławił w tym wszystkim. W międzyczasie jeszcze moi przyjaciele, którzy byli starszymi w tym, w zborze, w RPA, zdecydowali, że oni chcą zacząć kościół w Anglii. No więc super, fajnie, fajni kumple, papa, jedźcie sobie, powodzenia. No ale tak po 2 tygodniach, jak oni to ogłosili, moja żona tak wyglądała tak troszkę niecierpliwie, i się pyta mnie, no słuchaj, no co ty myślisz o tym, że Nadziel i Melita jadą do Londynu? Mówię, no super dla nich, fajnie. Ale co to jest? Twój telefon? Jeszcze ten mikrofon ma. To nie ja dla taśmy. I moja żona Kirsten powiedziała, no ale słuchaj, no co o tym myślisz? No ja mówię, no super dla nich, ale słuchaj, no przecież my powinniśmy z nimi pojechać też. Jak to, no do Londynu się przeprowadzić? No co ty, no. Ale potem myśląc o tym sobie pomyślałem, no jeśli nie, to dlaczego? I zrobiłem sobie taki okres czasu do tego, żeby się nad tym zastanowić. Trzy tygodnie później nie miałem żadnej odpowiedzi. Znaczy, wiecie, co odpowiedzi były? Nie mamy pracy, musimy wszystko porzucić, nie mamy kasy, bo ona była studentką, ja korespondencyjnie jeszcze studiowałem, jeszcze nie skończyłem wtedy studiów. Ja nigdy w Anglii nie byłem przedtem, w całym życiu. Różne były wymówki i tak dalej, ale ja czułem w sercu, że Duch Święty do mnie mówi, jeżeli nie, to dlaczego? I nie znalazłem powodu do tego. No więc pojechaliśmy na takie wielkie słowo prorocze, jeżeli nie, to dlaczego? Ale czuliśmy naprawdę to, że to jest dla nas, porzucając środowisko, z którego wywodziliśmy się, porzucając, jadąc zupełnie na niepewne. Ja jeszcze wtedy robiłem studia, ja dalej korespondencyjnie, ja skończyłem je dopiero jak w Londynie byłem. I zdecydowaliśmy, dobrze, no to jedziemy. I Bóg potem mi dał takie słowo, przy tym jak powiedziałem, będziesz programistą w międzynarodowej firmie, w takiej dużej, naprawdę dobrej międzynarodowej firmie. Ja to zatrzymałem tylko dla siebie, bo tam sobie myślę, nie będę się chwalił tym, bo to takie troszkę głupie. Po co? To było po tym, jak już my się zdecydowaliśmy. Jak słowo daje, 9 miesięcy po tym, jak byliśmy w Anglii, przeszliśmy przez taki proces, że tak, nie mieliśmy mieszkania. Mieszkaliśmy w takim mieszkaniu u dziadka Kirsten, który miał też takiego syna, którego pół adoptował, opiekował się nim, który był strasznie o nas zazdrosny i na naszym łóżku siedział i do drugiej, trzeciej rano grał w gry komputerowe, bo to był jego pokój. I pieniądze nam się kończyły, bo funt był bardzo mocny, rand nie aż taki mocny. My to, co mieliśmy, sprzedaliśmy, a byliśmy studentami, także mieliśmy taki jeden zardzewiały samochód, w ogóle taki zardzewiały, w Durbanie jest bardzo dużo rdzy, wilgoci i tak dalej, że drzwi kierowcy, w ogóle jak się otwierały, to całe się zdejmowały, przepraszam, całe drzwi się zdejmowały, buf, i się wychodziło. Także my w ogóle wsiadaliśmy do tego samochodu przez drzwi pasażera, potem te się też zerwały, czyli musieliśmy tyłem wchodzić do samochodu, żeby kierować go. Także mieliśmy w takim stanie finansowym. I pojechaliśmy do tej Anglii i tam pojechaliśmy zimą, czyli tak ciemno w ogóle, nie byliśmy przyzwyczajeni do tego, zimno, deszcz pada cały czas, takie masakra zupełna tego, pieniądze się kończą, ten gość jeszcze na łóżku siedzi do trzeciej rano. Panie Boże, było wiele powodów, dlaczego ja nie mogłem do Anglii jechać. 9 miesięcy później, patrząc tam, Bóg mnie usadowił jako programista w firmie międzynarodowej. Miałem okazję pracować nad naprawdę super projektami międzynarodowymi i tak dalej. Miałem okazję do tego, żeby pojechać nawet do Saudi Arabii. Byłem na delegacji, co niewielu ludziom się zdarza. I miałem tam okazję też się podzielić z kimś słowem, dać mu Biblię, jakieś takie fajne rzeczy. Nie można Biblii wwozić do Saudi Arabii, tak sobie myślałem, a kilka wezmę tu. Co mi zrobią, nie? Ale dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, dlatego, żeby was zachęcić do tego, że jeżeli Bóg was do czegoś powołuje, każdy z was jest powołany do czegoś. Każdy z was jest powołany do zmian. Każdy z was jest powołany do tego, żeby oddać życie Chrystusowi. A te inne podrzędne sprawy, naprawdę mówię podrzędne sprawy, tak jak napisane jest w Mateuszu 6, jeżeli ja to powiem swoimi własnymi słowami, jeżeli idziesz za Królestwem Bożym, to wszystkie te rzeczy dostaną dodane tobie. Ja tego doświadczyłem na swoim własnym życiu i to jest moje świadectwo, zgadzając się z Pismem Świętym. I o tym chciałem powiedzieć, żeby was zachęcić do tego, bo dlatego, że Bóg będzie wymagał od was pewnych zmian. Zmian przede wszystkim w myśleniu na temat tego, co jest najważniejsze w życiu. Czy rodzina jest najważniejsza? O rodzinie też zaraz powiem. Ale jest to najważniejsze, że Bóg nas do czegoś przeznaczył. I ja wam powiem to. Ja wiem, że ja czasami nie szedłem z Bogiem. Jak nie szedłem z Bogiem, to jest masakra, chociaż się powodzi. Masakra, to chociaż się powodzi. To nie jest dobre. A jak szedłem z Bogiem, czasami właśnie musieliśmy przejść przez taką zimę, że siedział nam gość na łóżku, nie mieliśmy pracy, deszcz padał, w ogóle nie było światła bo dziennego. No, tam lato było, jak my wyjechaliśmy. Nie mieliśmy pieniędzy. Zostało nam 1200 funtów. Tak w ogóle, w życiu. Na dwóch. No nie na mnie i na moją żonę. No więc w końcu dorwaliśmy jakąś pracę. W końcu i Bóg to sprawił, że po prostu mnie i Kirsten awansował bardzo szybko w tym pracy, w której byliśmy. Po prostu pobłogosławił nas. Ale to też było tak inaczej. Ja zacząłem pracować dla jednej firmy, nie dla międzynarodowego jakiejś firmy programistycznej, tylko dla firmy dla banku takiego, który miał jakieś tam programy, ale on sprzedał ten oddział, który po prostu robił programowanie międzynarodowej firmie, która tak źle to przejęła, że wszyscy z mojego zespołu po prostu odeszli. A ja dlatego, że nie miałem doświadczenia w Londynie, nie mogłem odejść i zostałem. I przez to ja znałem pewne projekty, ja robiłem tego i przez to po prostu poszedłem od razu do góry, bo nie mieli po prostu ludzi, którzy by mogli to robić. No. I koniec. I to nie było takie, że ja jestem jakimś wielkim orłem, tylko po prostu było to, że tak po prostu Bóg to urządził. Tylko mi o tym powiedział rok wcześniej. I pojechaliśmy do tego Londynu, i potem Bóg nas niesamowicie zaczął błogosławić. Tak wspaniale w ogóle, no, tam ten kościół postępował, rozrastał się, potem tam zostaliśmy starszymi. I był pewien okres czasu, że ja zarabiałem, nie chcę was zgorszyć, ale ja zarabiałem ponad 200 zł na godzinę. Jeżeli to przeliczyć na teraz na pieniądze. Wtedy na pieniądze, jeżeli to przeliczyć, to było ponad 300 zł na godzinę. Jako programista. Moja żona jest architektem, ona pracowała w firmie architektonicznej, w której wdrażali ją w to, że była partnerem tam, w takiej małej firmie. Po prostu Bóg nas błogosławił, a tak naprawdę ja wiem, kim ja jestem, ja wiem, skąd ja pochodzę i ja wiem, jakie błędy ja zrobiłem w życiu. I chcę dalej podkreślić, że jeżeli Bóg was do czegoś coś daje, to naprawdę to jest naprawdę błogosławieństwo. No i potem zaczęliśmy jeździć do Polski i stąd poznaliśmy się z tutaj trójką merców. I ten... ile to było lat temu? Ponad 10, nie? No. W Lublinie i... No ja po prostu byłem takim sobie gościem, który tam przyjeżdżał, tłumaczył, fajnie się bawił. Wtedy już zacząłem na przykład brać taki niepłatny urlop po to, żeby jeździć, bo ja pracowałem na stawkę dzienną, czy tam godzinną, tylko że po prostu przeważnie mi przedłużali te kontrakty i tak dalej, także no bardzo dobrze to wszystko szło. I tak powoli Bóg zaczął mi odwracać serce w stronę Polski. No i, ale ja nigdy się nie czułem na to, żebym ja mógł cośkolwiek prowadzić, jak słowo daje. Ja nie jestem takim człowiekiem, który czuł się, że ja jestem tutaj liderem, wszyscy mnie słuchajcie, siadacie, ja mówię. Ja się czułem bardzo niepewnie, ja się czułem tak bardzo, że ja właśnie tego nie potrafię. I przez taki długi proces patrzenia też na to, że nie było jakichś takich kościołów, na których ja bym chciał wzorzować kościół, do którego ja chciałbym się przyłączyć. Nie było jakichś takich wzorców. Nie czuliśmy serca do tego, żeby do Łodzi jakoś pojechać. Czuliśmy Kraków, bo tam naprawdę nam się podobało. Ja tak mówię, że to była zupełnie jakby cielesna decyzja była, że po prostu nam się podobał Kraków strasznie z moją żoną. Przepraszam was, jeżeli... I tam po prostu serce mieliśmy dla tego miejsca. I powoli po prostu Bóg zaczął nas odwracać do tego, żebyśmy pojechali do Polski. No to jest wszystko dla mnie fajnie, tylko że ja mam żonę, która jest tak, pół Brytyjką, pół Niemką, wychowała się całe życie w RPA. Jako dom mieszkała w domu, który miał 350 metrów kwadratowych, basen. Do szkoły chodziła, szkoła jej miała basen taki olimpijski, korty tenisowe, korty do squasha, chyba 5 czy 7 boisk i życie takie, że służąca jej łóżko się ścieliła itp. itd. I teraz przyjedź z taką żoną do Polski, gdzie tak naprawdę nie mamy zapewnionego życia, zarobków, w ogóle no kto wie, prawda? No więc ja czułem w Bogu, że jednak też skracam ten proces, ale czy to jest okej, wszystko co... Okej. To ja czułem w Bogu, że to musi się odbyć, że to my musimy jechać, no ale no co teraz z żoną zrobić, no nie? No więc ja tam wspomniałem jej tak po prostu, tak no, tak nawet, że się nie zorientowała o tym, że w Polsce by mieszkać, to tamto, ona po prostu nawet nie, chociaż jest naprawdę inteligentną osobą, jakoś nie skumała, że ja mówiła ci o tym. I reakcja była taka, Polska, wschodnia Europa, przepraszam, ale tak nazywa się Polskę na zachodzie. Wschodnia Europa, no co ty, to tak jakbyśmy się tutaj z Polski przeprowadzali do Kazachstanu. To jest, to, wtedy to tak było. No, przepraszam, że tak mówię, ale to... I ten, i... Ja z Kirem na ten temat... Nie to, że moja żona jest jakoś rozpuszczona, czy jakoś taka... Ja przepraszam, jeżeli tak... Ja po prostu mówię, w jakich ona się warunkach wychowała. To nie była jakaś jej... Że ona jest rozpuszczona, że ona ma nos do góry zadarty. Nic, to po prostu tak się wychowała. To takie warunki miała. I ten, no ja z Kirem rozmawiałem na ten temat. Znacie Kir Taylor, prawda? Znacie. Z Kirem rozmawiałem na ten temat. On mówi, słuchaj, wiesz co, miałem podobną sytuację ze swoją żoną. Jak... i ja chciałem po prostu iść na studia biblijne, a moja żona nic. No nie? Więc ja powiedziałem sobie, ja powiedziałem do Boga, Boże, to nie jest mój problem, ja się czuję powołany przez Ciebie. Jeżeli Ty chcesz, żebym jechał, to Ty ją też powołaj i ją przekonaj. To nie jest mój problem, ja nie będę z nią się kłócił. I Kir powiedział, no po prostu się módl. No więc ja po prostu zacząłem się modlić. Nie tak, że zacząłem pościć 3 razy w tygodniu, czy coś takiego. Jak mi to przyszło do głowy, to zacząłem się modlić o to, że Panie Boże, daj, żeby moja żona po prostu jakoś tam się tego... 7 miesięcy później przychodzi do mnie Kirsten i mówi, wiesz co, musimy się do Polski przeprowadzić i to wkrótce. Ha. Ja nic o tym nie wspominałem, nic o tym nie mówię, ja tylko jeździłem, że po to, żeby tłumaczyć. Że musimy się do Polski przeprowadzić i to wkrótce. No więc jak, no więc co i tak dalej. Więc czyliśmy, musimy się do Polski. No ale fajnie, słuchajcie, no jesteśmy starszymi w super ten zborze w Londynie. Zbór, który przez 9 lat, nie wiem, no wzrósł do ponad 200 osób. Mam super pracę, z której jestem zadowolony tak naprawdę. Kirsten też ma super pracę. Tam chcą zrobić partnerką. Ja, no wiecie, no wydaje się niby tego, ale tak naprawdę ja wam muszę powiedzieć, że w sercu to nie była wielka decyzja. Jak słowo daje, wielką decyzją było to, czy Bóg chce, żebyśmy naprawdę pojechali. Więc poprosiliśmy przyjaciół o to, żeby się zaczęli na nas modlić, o to, żeby zaczęli po prostu jakoś... Bóg mi dał taki Bóg mi dał fragment z Pisma Świętego, bo ja się czułem w ogóle nie na siłach do tego, żebym ja mógł taką służbę wykonywać. Przecież to jak ktoś jest liderem kościoła, to jest taka wielka, święta osoba, która chodzi w powietrzu, prawda? Ale Bóg mi pokazał coś innego i to taki fragment z Księgi Jezuego, to jest Księga Jezuego 5:13 i Bóg mi pokazał ten fragment, że a gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło, bo ja miałem taki problem, że ja... Nie mam na tyle namaszczenia, żebym ja mógł wziąć tego Boga tam do tej Polski i zmienić to środowisko. Ja nie mam tak na tyle Boga. I dostałem ten werset, bo tak, ja sobie wyobrażam tak, że ja mam Boga tak jak misia w walizce, czy tam w plecaku, ja noszę tego Boga z sobą i jak go potrzebuję, go wyciągam z walizki i wszystko tam, prawda? A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół. A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana, przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu. A wódz wojska Pana rzekł do Jozue, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Jozue tak uczyni. Ja zrozumiałem, że ja nie noszę Boga, tylko Bóg mnie nosi. Hello! Ale czy kumacie to? Czy kumacie to? Wy nie prowadzicie Boga. Wy nie wprowadzacie Boga do pracy. Wy nie wprowadzacie Boga do waszej sytuacji. Wy nie wprowadzacie Boga do kościoła. Bóg was wprowadza w pewne rzeczy. Nas wprowadza w pewne rzeczy. I to było takie proste, a taka zmiana w myśleniu, że to nie jest, że ja noszę Boga. To znaczy tak, ja wiem, że Bóg mieszka we mnie i przez to Bóg może wykonywać różne rzeczy, ale to nie ja Jego prowadzę, On mnie prowadzi. On mnie prowadzi, On prowadzi. Ja jestem tylko po prostu jednym z może małych przywódców w Jego wojsku. I On ma wiele innych placówek tutaj w Polsce. Ja jestem po prostu jednym z nich. I się uspokój, chłopcze, iść, słuchaj, pójść tam, gdzie masz. I to mi tak ulżyło. To takie przekonanie, bo taka ulga była nagle, że to ja nie muszę jakimś wielkim wysiłkiem tego robić. Jeżeli Bóg tego chce, to Bóg to zrobi. I koniec. No więc, ale ja uważam, że ja nie chciałem być jakąś programistą w jakiejś firmie, dlatego że po prostu chciałem mieć więcej czasu na rozwinięcie tego kościoła. Też chciałem, więc przełożyliśmy się na naukę angielskiego. Z moją żoną zrobiliśmy taki kurs międzynarodowy, który po prostu sprawia, że możemy uczyć angielskiego gdziekolwiek na świecie, co się nazywa CELTA. Anio, pewnie znasz to, nie? Ania, znasz ten kurs CELTA? CELTA?
Nie,
okej. Okay. To jest taki przez Cambridge University organizowany taki intensywny kurs kilkatygodniowy. No i przyjechaliśmy do Polski i zaczęliśmy do Krakowa, nie znając nikogo, nie mając tak naprawdę, ja przyjechałem do Krakowa i w 2 dni kupiłem mieszkanie. Takie malutkie mieszkanko sobie kupiliśmy jako bazę, żeby stamtąd... W 2 dni dosyć ciężko to zrobić, ale Bóg po prostu też, miałem listę, która mi przysłała agentka, z tej listy zacząłem się modlić o to, co i jak. Czułem, że jedno mieszkanie mi Bóg wskazuje, czułem się, że to jest to, ale mieliśmy 8 na liście, no więc pojechaliśmy do, to było chyba numer 4, pojechaliśmy do 1, 2, 3, 4, 5, 6, wszystkiego wylatyliśmy, no tak, to było to, po co jeździliśmy gdzie indziej. Także takie fajne prowadzenie też z drugiej strony. I nasze mieszkanie w Londynie było tak sprzedane, bo tak nie wiedzieliśmy, na czym stoimy w ogóle, było tak sprzedane, że my powiedzieliśmy, no dobra, no to może my byśmy tak sprzedali to mieszkanie, może tego. Następnego dnia zadzwonił agent od nieruchomości, to znaczy pośrednik od nieruchomości i powiedział, że mamy bardzo fajne mieszkanie, czy nie chcielibyśmy sprzedać. I pościliśmy i potem on przesłał nam list z wyceną i z tym, że ma kupca. Ostatniego dnia postu. No więc takie znaki były niesamowite podczas tego. I Bóg po prostu tak do nas przemówił. Ja nie mówię tego, żeby tak jakoś się chwalić czy coś takiego. Ja po prostu mówię, że taki, wiecie, no Bóg może nawet mówić przez osła, prawda? I przeprowadziliśmy się do Polski i zaczęliśmy uczyć angielskiego. I nawet założyliśmy swoją własną działalność gospodarczą, no i rozwijaliśmy te kościół. Tylko wiecie, no w Polsce nie jest łatwo, prawda? No nie jest łatwo to, żeby nawracać ludzi, żeby zgromadzić grupkę ludzi, żeby to jakoś się rozrosło, prawda? I jakieś prawie 2 lata temu mieliśmy 15 osób w zborze i 3 osoby odeszły. Nie to odeszły, że trzasnęły drzwiami, czy my ich skrzydziliśmy, to po prostu się przeprowadzili do innych miast, do innych rzeczy. Jedna para i jeden... I mnie to po prostu tak zaczęło już hukać, no bo to ja... Czy to naprawdę ty jesteś Boże? No przecież po prawie 4 latach, żeby w ogóle dojść tylko żeby mieć 12 osób, przecież ja... Czy to wszystko, co porzuciliśmy tam dalej, czyli my naprawdę byliśmy przeznaczeni do tego tak dalej. Ja w ogóle czuję się sfrustrowany tym, że tylko uczę angielskiego. Ja bardzo lubię ludzi i kontakty ludzkie, ale też super jest dla mnie, jak na komputerze sobie popracować, coś obliczyć, jakoś tak no, popracować umysłem jakoś tak bardziej ściśle. I uczyłem angielskiego w takiej firmie. Znaczy, mieliśmy swoją własną działalność gospodarczą i jakoś żyliśmy z tego, prawda? Ale ja zacząłem tak się czuć, no, sfrustrowany strasznie tym, że tak, ani kościół nie idzie, ani w pracy jakoś nie mam jakiejś takiej satysfakcji z tego, co robię. No i co z tym wszystkim, wiecie? I był taki okres kilku miesięcy, że po prostu w dołku byliśmy, naprawdę w dołku. I to było takie, czy tak, zadaliśmy 2 pytania. A, czy Kraków? No bo wiecie, ja mam paszport polski, brytyjski i RPA-ański. Także Kirsten ma paszport tylko brytyjski, ale ma dojście do niemieckiego też, bo jej ojciec jest Niemcem. Także no, świat przed nami otwarty. Czy Kraków, czy Polska to? Czy Bóg nas naprawdę wzywa do tego? I bardzo szybko poczuliśmy, że tak, Kraków to. Okej, okay, no dobra. No to Kraków to, no ale co dalej, prawda? Ale czy my mamy prowadzić ten zbór? Czy my mamy, bo wiesz, no tak naprawdę no, taka grupka ludzi przez taki długi okres czasu, jakoś nie wiem. No więc czuliśmy znowu po jakimś długim okresie czasu, że tak, wy macie prowadzić ten zbór. I ja doszedłem do takiego miejsca, że ja powiedziałem Bogu, dobrze Boże, jeżeli ty jesteś w tym, Ja wiem, że ty jesteś w tym, bo teraz czuję, że ty musisz to prowadzić, że ja muszę to prowadzić. To ja się nie martwię tego, czy ja będę miał wielką satysfakcję z pracy, czy nie. Ja się nie martwię tym, czy Kościół będzie się rozrastał, czy nie. Ja chcę po prostu sobie służyć. Ale to nie jest łatwa decyzja, wiecie? To nie jest takie łatwe tak powiedzieć, tak z serca, tak po prostu położyć to przed Bogiem. I bardzo fajnie opowiada tą historię z tej strony teraz. Ale z tamtej strony to było naprawdę ciężko. Tydzień później miałem sen. Miałem sen taki, że firma, w której uczyłem angielskiego, która jest naprawdę niesamowitą międzynarodową firmą finansową, i jest tam taki szef tej firmy, który, ja miałem sen o nim, że razem lecimy balonem, w takim zaprzęgu razem jesteśmy, on siedzi z tyłu, ja prowadzę. Lecimy przez takie wielkie lasy nad lesami, taki długi dystans. Ja w końcu ląduję ten balon, mówię, co, ja nigdy tego nie robiłem, ale jakoś to wyszło, no nie? On schodzi z tego, wypina się i odchodzi, a ja idę dalej, no nie? Sen się kończy. Gość jest chrześcijaninem, ten facet. I dziwo, następnego dnia, bo akurat następnego dnia uczyłem w tej firmie, poszedłem tam i mówię, wiesz co, ja miałem sen o tobie, no nie? On, no to powiedz mi, no nie? Ja mówię, no ten, to i to, i to. A ja w ogóle myślałem, że oni po prostu mnie zwolnią, że nasza droga się kończy, że on idzie swoją drogą, ja idę swoją i nie potrzebuję już moich usług jako nauczyciela angielskiego, a tam dobrą kasę zarabiałem. Także mi tak trochę głupio było, ale mówię, no sen był, no to mówię, no nie? I ten. I on mówi, wiesz co, a on zawsze strasznie żartuje, no nie? Mówi, ha, tak, to bo ty po prostu będziesz zarządzał tą firmą, jak ja wyjadę za rok. Ha, tak bardzo śmieszne, super, fajno, do widzenia, no nie? Ale zaczęło mnie to nurtować. Co jest, coś w tym, co jest grane, no nie? Co? No, o, dzięki. Więc potem do niego zadzwoniłem i zapytałem się, no słuchaj, no czy to żartowałeś? Tego? No tak, no niby żartowałem, no nie? Okazało się, że nie żartował, że tak naprawdę miał to na sercu i ja o finansach nic nie wiem. Teraz już więcej, ale wtedy nic nie wiedziałem. I to jest firma, która po prostu prowadzi, właściciel tej firmy, bo to jest firma cały czas jeszcze prywatna, chociaż jest dosyć duża. Właściciel tej firmy jest chrześcijaninem, bardzo aktywnie działa w zborze, w ogóle całe przywództwo jest chrześcijańskie tam w tej firmie. Mają 5 oddziałów: Singapur, Londyn, Kraków i 2 w Stanach. Obsługują największe firmy w swoim sektorze na świecie. Także jakieś takie. I przeszedłem jakąś tam część testów z tego, że. Bo coś tam trzeba było obliczyć i tak dalej, bo to nie było tylko po znajomości. Jakieś testy musiałem zrobić matematyczne, to dalej tego. No i dostałem tą pracę i faktycznie. 3 miesiące temu byłem zaproszony do tego, żeby być częścią małego zespołu, który przewodzi tą oddziałem polskim. I siedząc po tej stronie, jest to super, ale mówię wam, że ta podróż nie była łatwa, ale to było takie, i pamiętam to ostatnio, bo to była taka ostatnia decyzja, pamiętam to, że ja po prostu odrzuciłem to, że ja mogę gdzieś indziej wyjechać, że mam dosyć, że to, że tamto, tylko po prostu powiedziałem, Boże, jeżeli to jest naprawdę Twoja wola, to ja się poddaję Tobie, ja naprawdę chcę iść za Tobą. To nie jest łatwa decyzja, dlatego że, przepraszam, ale ja to czuję, jak to było wtedy i to, ja to czułem, jakby to było zmarnowane życie czasami. Ja to czułem naprawdę, jakby Bóg mnie po prostu wywalił na pustynię, żeby mnie zabić. Wiecie, takie, czy ty nas tutaj wyprowadziłeś po to, żeby nas zabić? Izraelici tak mówili, prawda? Żeby nas zgładzić. Naprawdę tak czułem. A okazuje się po drugiej stronie, że Bóg miał naprawdę wielkie błogosławieństwo. I jeszcze jedno wam powiem. Od tego czasu, ostatnio mieliśmy taki wyjazd ze zborem na weekend. Było nas 38 osób, które wyjechały na ten weekend. Ja musiałem potem w niedzielę pojechać jeszcze, oni zostali, ja musiałem jeszcze w niedzielę pojechać z powrotem do zboru, bo tam mieliśmy następne 15-20 osób, które przyszły też na nabożeństwo poza tamtymi. To nie ja, to naprawdę nie ja, to ja po prostu jestem Wojtek, który urodził się w Łodzi i mało wie, ale Bóg jednak coś z takimi ludźmi robi, którzy, ja nie wiem, ja nie chcę z siebie przykładu robić, ale ja wiem, że to cokolwiek oddałem Bogu, naprawdę oddałem Bogu, to On po prostu to błogosławi. I wszyscy jesteśmy wezwani do czegoś. Wy macie drogę tutaj do budowania. Miałem taki obraz, że macie las ciemny, nie wiecie, gdzie idziecie, ale ta droga jest szeroka. Musicie wybudować tę drogę szeroką. To nie jest ścieżka, to jest droga szeroka. To jest duży wysiłek. To jest wyścielenie taką ściółką tej drogi, potem pokrycie je taką piękną płachtą po to, żeby właśnie Jezus mógł przejść z wami tą drogą na drugą stronę, tam, gdzie was prowadzi. I to jest takie oddanie serca. Ja skończę na tym, mamy jeszcze bardzo dużo do powiedzenia, ale może zostawię coś na jutro, ale morał tego jest, że naprawdę Bóg jest naprawdę dobrym Ojcem. Bóg was naprawdę chce pobłogosławić. Bóg naprawdę najlepiej wie, co w życiu jest najlepsze. Ja to mam na własnej skórze, tego doznałem. Nie powiem jeszcze o adoptowanych dzieciach, które mamy, nie powiem jeszcze o różnych innych rzeczach, ale Bóg nas po prostu niesamowicie pobłogosławił, ale nie zawsze było łatwo. Czasami była właśnie taka kwestia wyboru, tak jak od tego czasu, jak wszyscy się nowo narodziliśmy, że mamy wybór, że mamy tak, albo idziemy za Bogiem, albo odrzucamy Boga. I wiemy, że Go odrzuciliśmy. Wiemy, że to prawda, ale Go odrzucamy. Niektórzy ludzie tak postępują. W mniejszym stopniu to jest tak samo, jak w życiu chrześcijańskim. Mówimy Bogu, że masz tyle, ale nie więcej. Tu jest twoja działka, ale nie więcej. I w czasie tej modlitwy, Marcin, modliłeś się w taki sposób super. Zarządzaj tutaj w nas, między nami, tak jak ty chcesz. Prowadź nas tak, jak ty chcesz. I zawsze się o to modlimy na spotkaniach, po to, żeby Duch Święty przyszedł, żeby dał kierunek, jakieś słowa i tak dalej. Ale w życiu, ja myślę, że tak samo musimy oddać to swoje życie, po to, żeby właśnie zarządzać tak, jak ty chcesz. Prowadź nas tak, jak ty chcesz w życiu. Zrób zmianę, zrób rewolucję we mnie. Ja się modlę to o to cały czas, dlatego że ja mam jeszcze myśli, które tak naprawdę ja chciałbym, żeby zostały pod ołtarzem Chrystusa 20 lat temu. Jeszcze nie zostały. Ja jeszcze mam drogę do przejścia. Ja naprawdę nie jestem idealną osobą. Ale po prostu czułem się powołany do tego, żeby pojechać i założyć kościół w Polsce. Jakoś to idzie. To nie jest łatwe. Wiele błędów popełniłem po drodze. I przypuszczam, że jeszcze chyba popełnię jakieś błędy. Mam nadzieję, że nie, ale niestety chyba tak. Ale wiem to, że jeżeli my oddajemy wszystkie rzeczy Bogu, naprawdę oddamy szczerze życie Bogu, to po drugiej stronie jest błogosławieństwo. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. To, naprawdę to się wydaje, czy ty nas tutaj wysłałeś po to, żeby nas zabić. Wydaje się takie coś, że po prostu ja tracę życie. Ja tracę moje najlepsze lata. Ale Bóg ma błogosławieństwo po drugiej stronie. Bóg ma przeznaczenie dla nas. I tutaj macie niesamowitą robotę do wykonania, tutaj w Świdniku. Wiecie co? Takie miałem super uczucie. Ja tak jak wyjechaliśmy z Lublina i wjechaliśmy do Świdnika, normalnie jasność. Ja nie wiem dlaczego. Ja po prostu, ja wiem, że to dało się. Taki entuzjazm czuję dla tej miejscowości. Proszę? Ale naprawdę to czułem takie. Tak myślę, że jest taki prześwit się robi. I dalej rąbcie to drewno. I bądźcie przekonani, że naprawdę, jeżeli oddajemy te życie i rzeczy Chrystusowi, Jezusowi, to On wyznacza nam to zadanie, do którego mamy podejść. Ja nie wiem, jakie jest wasze przeznaczenie. Ja nie wiem, do czego wy jesteście powołani. Ja jestem powołany do pewnych rzeczy, wy do innych. Ja nie mogę wykonać waszego powołania, wy nie możecie wykonać mojego. Tak po prostu życie działa. Bóg jest na tyle mądry, że nam wyznaczył różne role. W kościele, jeżeli wy nie jesteście używani w kościele w żaden sposób, to pomyślcie, dlaczego nie? Dlatego, że Bóg to was tutaj dał po to, żebyście mieli rolę do wykonania, że macie coś do zrobienia tutaj. Macie coś do zrobienia. To nie znaczy, że musicie głosić w niedzielę. To nie znaczy, że musicie prorokować, ale to coś jest do wykonania. Nie chcę dyktować. Cuda. Dajmy na to. No, uzdrowienia, tak, tego typu, no. I tym podobne, no. Także ja bardzo chciałbym się pomodlić o kierunek, o pracę, o takie podniesienie oczu, o perspektywę może. Dobra? No. Boże, dziękuję Ci za to, że wszyscy mamy świadectwo o Tobie, Panie, że Ty prowadzisz nas, że jesteś wiernym Bogiem, takim wspaniałym Ojcem, który naprawdę chce nas błogosławić, który się do nas teraz uśmiecha. My jesteśmy Twoimi drogimi dziećmi i jako drogie dzieci przychodzimy do Ciebie z ufnością i mówimy: Boże, po raz następny weź nasze życie, weź wszystko. Panie, Ty prowadź nas tak, jak my mamy iść. Oddajemy Tobie nie tylko to spotkanie, ale oddajemy Tobie to życie. Oddajemy Tobie ten kierunek, oddajemy Tobie to wszystko, co my mamy, wszystkie nasze marzenia, ale także wszystkie nasze cierpienia. Wszystko jest, to jest Twoje. To jest Twoja sprawa, jak Ty to załatwisz. To jest to Twoja sprawa, jak Ty nas poprowadzisz, ale my to Tobie oddajemy w zaufaniu, wiedząc, że Ty nas prowadzisz, że my mamy zadanie do wykonania. I Panie, proszę Cię o niesamowite błogosławieństwo dla tego zboru. Proszę Cię o przełom, proszę Cię o rąbanie tego drewna, tych kłód, żeby jedna po drugim była wywalona, żeby był prześwit, żeby ta droga trwała, żeby ta droga była, żebyś Ty szedł dalej i dalej, żebyś wyprowadził ich do ich ziemi obiecanej, Panie. I Panie, proszę Cię o to, że jeżeli nie ma pracy, to proszę Cię o pracę, Panie. O oddanie Tobie wszystko i Ty przychodzisz i dajesz nam rzeczy, które mamy w sercu. Panie, proszę Cię o powołanie, jeżeli nie znamy naszej roli w zborze, jeżeli nie znamy naszej roli w życiu. Panie, prosimy Cię o to, żebyś nas powołał, żebyśmy mieli przekonanie do tego, to co mamy wykonywać. I Panie, jeżeli to ma być taka decyzja, że jeśli nie, to czemu nie? To żeby była. Panie, oddajemy wszystko Tobie. Dziękujemy Ci za to, że Ty masz dla nas przeznaczenie. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas nie potępiasz. Dziękujemy Ci za to, że Twój Duch Święty ma dla nas pełnię życia. Pełnię życia. Dzięki Ci, Boże. Amen. Amen.
Alana Vincenta, najnowszego z tamtego roku. I chyba usłyszałem najlepszą do tej pory definicję tych słów: kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Bo to, co wiecie, Wojtek opowiadał, to możemy powiedzieć w skrócie, że on stracił swoje życie i je znalazł. Najkrócej, jak można to powiedzieć, że to coś kosztowało, tak jak mówi Wojtek, tak? Czyli co? Czyli pozostawił swoje plany, nieraz może swoje jakieś tam cielesne, tak? Plany, jakieś marzenia, pragnienia, wszystko było ułożone, wszystko nieraz już było w porządku i to trzeba było stracić. Ale teraz odnajdujesz te życie, które jest najlepsze, tak? Które Bóg przygotował. I ja wam podam takie fajne. Jest to w ogóle słowo sarx, to jest to słowo tutaj właśnie. Kto miłuje życie swoje, utraci je. To słowo właśnie życie tutaj, to jest sarx. I to jest taka definicja tego słowa. Jest to połączone życie ciała i duszy, prowadzone w niezależności od Boga. To znaczy, że podejmuję decyzje woli zgodne z tym, co mi się podoba i co lubię. To jest definicja słowa, jak to Alan Vincent mówi, taka najbardziej dokładna tego słowa, nie? I słuchajcie dalej, jak fajnie on to komentuje. Kto miłuje życie swojej duszy, utraci je. Jeśli nie pozwolisz Bogu przejąć do końca swojego życia, ale żyjesz tak, jak sam chcesz, to tak naprawdę takie życie jest powolnym umieraniem. Ale kto nienawidzi życia swojej duszy na tym świecie, wymieni je na życie wieczne. Więc musisz powiedzieć: tak, Panie, ja chcę umrzeć dla siebie, dla swojego życia. Nie chcę już żyć według ciała, chcę podobać się Tobie całkowicie, tak samo jak poddał się Tobie Jezus. Jezus tu mówi: Ty musisz umrzeć całkowicie dla siebie, aby móc przyjąć ziarno mego życia. Nie może być tak, i teraz słuchajcie, to jest naprawdę pięknie on teraz mówi. Nie może być tak, że w jednym ciele żyją dwie osoby. Nie może być tak, że dwie osoby prowadzą jednocześnie jeden samochód. Jeśli oddaliśmy Panu nasz samochód, ale dalej my siedzimy za kierownicą i nie chcemy Panu oddać miejsca kierowcy, to tak naprawdę nigdy nie oddaliśmy naszego auta Panu, a mówienie, że to zrobiliśmy, jest co najmniej nieprawdą. Więc jeśli naprawdę oddałeś swoje życie Panu, to powinieneś wpuścić go na miejsce kierowcy, a samemu zająć miejsce pasażera. To jest twój samochód, tak Jezus mówi, nie? To jest twój samochód i ja się nie będę z tobą o niego bił. I jeśli w pewnym momencie zdecydujesz, że ty chcesz prowadzić, to ja się wycofam. Nie będę się z tobą bił, ale jeśli to zrobisz, to ja wtedy wysiadam. To jest obraz tego, co Jezus tutaj proponuje.